Zarobki to zawsze temat tabu. Pracuj.pl zrobiło raport na temat, co Polacy sądzą o jawności płac. Wynika z niego, że chcemy tej jawności, choć nie swoich płac. 75% pracowników uważa, że widełki płacowe powinny znajdować się w ogłoszeniach o pracę. Przeciwnego zdania jest 6% ankietowanych. Tylko co czwarty respondent chętnie dzieli się informacją na temat swojej pensji z innymi osobami, co trzeci nie ma określonego zdania w tej kwestii, a aż 42% robi to niechętnie. Jawność płac za i przeciw i w jakiej skali? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Aż 75% ankietowanych Polaków chce jawności płac. Tu mowa o ogłoszeniach o pracę, no i widełkach zarobków. Na ile to jest uzasadniona potrzeba?
Lubimy wiedzieć i chcemy wiedzieć, ile zarabiają inni i przymierzyć do tego nasze własne zarobki. To jest naturalny dość, myślę, proces psychologiczny. I tu w tym kontekście, ponieważ jakby temat wraca wielokrotnie, tak. Ja miałem okazję też wielokrotnie na antenie radia mówić, że ja jestem zwolennikiem jednak niejawnych płac i tego, żeby każdy pracownik w ramach własnej determinacji, umiejętności, również umiejętności negocjacyjnych i każdy pracodawca w drugą stronę w ramach potrzeb i tego i możliwości kształtował siatkę płac i propozycje dla pracowników. I chętnie bym przeczytał opracowanie, ale porządne opracowanie psychologów biznesu na przykład, jak to mogłoby wpłynąć na naszą efektywność i na to, jak pracujemy, bo cały czas mam w głowie lata przed 89 rokiem i gospodarkę socjalistyczną, w której zasadniczo pensje, płace były jawne i to sławne powiedzenie, czy się stoi, czy się leży i 1200 się należy. Także trochę, żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji, że jednak ujawnianie siatki płac, ujawnianie płac i taka pełna otwartość doprowadzi trochę do sytuacji, która zwyczajnie będzie nas demotywowała.
No dobrze, ale o jakiej jawności płac mówimy? Czy w firmach, czy w ogłoszeniach? Kiedy ktoś chce zatrudnić pracownika, daje ogłoszenie i czy tam powinna się znaleźć informacja o płacy, o zarobku w widełkach?
Jeśli chodzi o ogłoszenia, to,
Adam Protasiuk.
To nie jest wielki problem tak naprawdę, bo czy my to ogłoszenie skonstruujemy, że proponujemy wynagrodzenie w przedziale 3 do 7 tysięcy złotych i spełnimy wymóg formalny, bo rozumiem, że to jest dzisiaj podstawą tego, że dyskutujemy na ten temat. Projekt poselski, który ma wymusić w sposób formalny obligo przedsiębiorcy w sytuacji, kiedy daje ogłoszenie, żeby podał też widełki płacowe, jakie zamierza zaoferować pracownikowi. Jest to, wydaje się, taki element trochę szerszy dzisiaj procesu, w jakim uczestniczymy, czyli dążenia do tego, żeby w Polsce wynagrodzenia średnio po prostu rosły i to ma być jakiś tam jeden z tych elementów. Natomiast też się wydaje, że trochę podchodzimy do tego problemu trochę z innej strony, bo generalnie, jeżeli mówimy o średniej płacy chociażby, to trzeba zawsze tą średnią płacę odnosić w kontekście, czy też mówiąc o wynagrodzeniu oferowanym, czy to ma być premia, czy w ogóle system motywacyjny, to znowu mówimy powinniśmy to odnosić do określonej sytuacji, bo jeżeli dzisiaj chcemy gonić ten zachód również w obszarze bogacenia się społeczeństwa, no to na pewno te wynagrodzenia powinny rosnąć, natomiast sposób dojścia do tego wyższego wynagrodzenia, no tutaj wydaje mi się, że dzisiaj gdzieś zagubiliśmy zdrowy rozsądek i tu kampania wyborcza też nie służy temu procesowi, bo jeżeli chcemy przenosić powiedzmy pewne wskaźniki te, które działają na zachodzie, to powinniśmy przenosić to w sposób systemu, a nie tylko jednego elementu, tak? Czyli mówienie, że 4000 to się tak nagłośnione medialne ma rozwiązać ten problem, to jest nieprawdą, tak? Bo 4000 jako element określonego systemu, oczywiście tak, natomiast 4000 narzucone jako minimalne, a nie zmieniamy całej tej infrastruktury, otoczenia, które przedsiębiorcy na co dzień dotykają i które powodują, że coś jest rentownego, a coś nie, no to tutaj niestety o tym już politycy zapominają, bo jeżeli spojrzymy na model niemiecki, gdzie rzeczywiście te wynagrodzenia w korporacjach, w przedsiębiorcach są jawne, tak, bo każdy praktycznie ma to jakiś tam poziom zaszeregowania, jest to siatka płac uzgodniona ze związkami zawodowymi, ale to jest
chociaż nie
to jest
w każdej system. Firmie tam.
Ale to jest system, tak, to jest budowany latami system, gdzie osiągnięto jakiś tam kompromis, wypracowano, nastąpiła zgoda co do jego modelu i to funkcjonuje. A u nas takie administracyjne narzucanie, że przedsiębiorca musi się odnaleźć, jeszcze argumentacja, że ma to podnieść poziom innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, no to jest już w ogóle nieporozumienie, bo jeżeli dzisiaj mówimy o sytuacji takiej, że przedsiębiorca typu firma mała, która zajmuje się, nie wiem, montażem instalacji jakichś tam domowych, wentylacji czy czegoś takiego ma być, będzie stanie się innowacyjna, dlatego że wzrośnie zatrudnienie w sektorze, no to jest niestety nieporozumienie.
No i pan prezes w ten sposób sprytnie przeszedł od jawności płac i badania do tego, co proponują politycy w kampanii wyborczej. To skoro już temat został wywołany, no to możemy przypomnieć, od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wyniesie 2600 zł, do 3000 ma wynieść po 2020 roku, 4000 do 2023 roku. W takim razie takie podwyżki płacy minimalnej za i przeciw?
Za. Z prostego powodu nie ma to aż takiego znaczenia w dużych ośrodkach, czyli w dużych miastach i w dużych firmach. Myślę, że większe znaczenie będzie to miało dla małych miejscowości.
To tam może rzeczywiście regionalizować.
Tam rzeczywiście ta najniższa pensja jest bardzo ważna, bo no tak jak trochę rozmawialiśmy przed programem, konia z rzędem temu, kto proponuje najniższą pensję, tą właśnie określoną nowemu pracownikowi na stanowisku istotnym czy ważnym w firmie. Trochę też wracając do tych kwot w ogłoszeniach podawanych. Dzisiaj rynek pracownika wymaga od pracodawcy jasnego komunikatu już przy pierwszej rozmowie z kandydatem do pracy. Przychodzi potencjalny pracownik i on musi jakby podczas pierwszej rozmowy, nie ma już rozmów i zapomnijmy o tych czasach, kiedy rozmowa dotyczyła w ogóle jakiejkolwiek pracy, bo były takie czasy, pamiętamy to, kiedy podjęcie w ogóle zatrudnienia czy podjęcie pracy było już czy sukcesem, czy no, tym czymś, do czego się dążyło. Dzisiaj mogę podjąć pracę pod określonymi warunkami. Muszę dostać dobrą pensję, muszę dostać dobre otoczenie również tej pensji, trochę bonusów, wtedy możemy rozmawiać. Stąd mam wrażenie, że ustawienie tej najniższej jest też takim sygnałem, no, zmienia się rynek, mamy niskie bezrobocie, mamy rynek pracownika, musimy też reagować przepisami. Jeśli zmieniać, to właśnie teraz. I tak mi się wydaje. Dwa, pamiętajmy o tym, że gonimy wciąż Europę w wysokości płac i w stawkach godzinowych.
Chociaż ostatnio we wtorek był u nas Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, i on, wypowiadając się na ten temat, stwierdził, że jego marzeniem byłoby, aby właśnie takie sprawy ustalały związki zawodowe, które powinny być silniejsze, tak, powinny być w firmach, razem z pracodawcami. No ale jak on mówi, potrzebuje do tego związek partnera do rozmowy, no, a druga strona niekoniecznie chce rozmawiać. No,
słabą stroną tej propozycji jest to, że jest to decyzja administracyjna, także ta administracja decyduje o tym, czy to będzie 4 tysiące, czy inna kwota, a nie jest to elementem właśnie jakiegoś dialogu, jakiejś wypracowywanej w ramach dyskusji rozwiązania. I to jest w tym momencie najsłabsze, bo mamy przykłady już z życia wzięte, także co z tego, że administracja podejmuje decyzję, że w szkołach będzie opieka dentystyczna, jeżeli brakuje dentystów, tak? Dzisiaj w radiu jadąc na audycję słyszałem komunikat, że ta dyrekcja dróg, która reguluje te kwestie mandatów dla kierowców, co z tego, że wdrożyła system, jak nie ma pracowników później, żeby te mandaty wystawiać, tak? Czy to jest, mamy taką naturę, żeby rozwiązywać problemy jedną decyzją administracyjną, nie patrząc na to, nie zastanawiając się nad tym, że jest to element określonej całości. I takie niebezpieczne są takie działania po prostu jednorazowe.
Muszę wejść w słowo, bo pamiętajmy o tym, że te decyzje administracyjne, jak pan powiedział, i propozycje rządu, one nie są elementem załatwiającym temat, tylko wskazaniem pewnego kierunku, w którym rząd mówi, dobra, będziemy wspierać taki kierunek rozwoju. Czyli tak, mówimy o najniższych pensjach, tak, będziemy ją podnosić sukcesywnie co roku po to, żeby dać rynkowi, pracodawcom i pracownikom sygnał, macie po swojej stronie również rząd, który widzi ten problem. Pamiętajmy, że ta wyższa pensja to jest 1870 bodajże na rękę w przyszłym roku netto. No to nadal są bardzo niewielkie relatywnie pieniądze, choć zdaję sobie sprawę, że wiele osób za takie pieniądze musi przeżyć.
No nie mogę się zgodzić, bo jeżeli mówimy, że administracja ustala, że wynagrodzenie mamy 4 tysiące i argumentem do tego jest to, że przedsiębiorcy dzięki temu staną się innowacyjni i bardziej konkurencyjni na rynku europejskim i nie będą konkurowali już ceną siły roboczej, a efektywnością zarządzania, no to jest nieporozumienie, tak, bo co w tym momencie państwo robi, żeby właśnie pomóc przedsiębiorcom, żeby te technologie nowe wdrażać. Wiemy doskonale, jak trudno dzisiaj jest uzyskać wsparcie unijne dla projektów badawczych, innowacyjnych, gdzie Polska jest na szarym końcu dzisiaj, jeśli chodzi o innowacje, a rozwiązujemy ten problem, podnosimy wynagrodzenie.
No dobrze, poruszył pan temat gabinetów dentystycznych w szkołach. I teraz, do tej pory mieliśmy sytuację taką, samorządy, szkoły mówiły, nie stać nas, nie ma pieniędzy, nie ma budżetu na to i tematu nie ma. W związku z tym nie ma dentystów w szkołach. Jeżeli pojawia się propozycja rządu, Ministerstwa Zdrowia, dobrze, będziemy wspierać gabinety dentystyczne, to nie jest załatwienie całego procesu, tylko to jest sygnał. Tak, dobrze, jeden argument, brak budżetu, brak pieniędzy odpada, a teraz szukajmy dalszych rozwiązań, szukajmy miejsca, szukajmy tych dentystów, stomatologów, którzy przyjdą do szkoły.
Czyli potrzebujemy pakietu. Tak?
Albo delegujemy dzieci do konkretnego gabinetu dentystycznego,
też takie rozwiązanie jest,
bo to też jest brane pod uwagę.
Pakiet, chodzi o szersze spojrzenie na problem, a nie takie działanie administracyjne, że państwo wszystkie problemy nam decyzją administracyjną rozwiąże.
Ale państwo nie rozwiązuje problemów decyzji. Państwo wskazuje, rząd wskazuje kierunek, który promuje, który wspiera i to jest właśnie taki sygnał. Tak ja to przynajmniej rozumiem.
To teraz zmieniamy temat. Dwie pomorskie uczelnie znalazły się, to jest dzisiejsza sprawa, na liście najlepszych szkół wyższych na świecie. Uniwersytet Oksfordzki ponownie jest pierwszy w rankingu najlepszych szkół wyższych. Na 1400 uczelni znalazło się 14 placówek z Polski, a z Pomorza to jest Politechnika Gdańska, miejsce między 801 a 1000 i Uniwersytet Gdański poniżej tysięcznego miejsca. Najlepszy z polskich uniwersytetów jest Jagielloński i ta uczelnia znalazła się między pierwszą szóstą setką a ósmą setką. Uniwersytet Warszawski podobnie. No i tutaj mam problem. Czy cieszyć się z tych miejsc naszych uczelni w tym rankingu, czy nie?
Czy pani redaktor chciała tu potraktować tą wypowiedź?
Ale 1400 najlepszych uczelni na świecie, więc tutaj mamy między 600 a 800.
Ale my jesteśmy jakimś malutkim państewkiem, które nie ma istotnego znaczenia w gospodarce, chociażby Unii Europejskiej. No jesteśmy dużym graczem i dużym krajem, w związku z tym też i powinniśmy w tym aspekcie również się jakoś tam klasyfikować na racjonalnej pozycji, a to te pozycje, które pani wymieniła, pani redaktor, na pewno nie są racjonalne.
Trochę daleko, no choć oczywiście no, rankingi wewnątrzkrajowe tutaj zaczynają grać. Ja bym skomentował to w ten sposób. Patrzę na młodych ludzi, którzy kończą szkoły średnie, wybierają uczelnie i bardzo wielu z nich wybiera uczelnie no właśnie z tych pierwszych, z pierwszej setki, o tak bym powiedział, z pierwszej setki na świecie, szukając sposobu na to, żeby dostać się do dobrych uczelni na całym świecie. Tutaj jakby ewidentnie w nauce granice znikają. Znikają również granice w nauce we współpracy między kadrą, profesorami. To rzeczywiście się zaciera. Pytanie, czy potrafimy i czy będziemy potrafili wykorzystać ten potencjał w najbliższych latach.
No raczej, no ja nie jestem tutaj optymistą, bo mamy do czynienia z kolejną rewolucją, jeżeli chodzi, mówimy o szkolnictwie niezawodowym, tylko o szkolnictwie wyższym i tak naprawdę, czy ten system i jakie skutki przyniesie, to czas pokaże. Natomiast no, ciągle mówimy o tym, że dążymy i to już lata mijają, a my ciągle nie potrafimy się dopracować rozwiązania, tylko ciągle dążymy do jakiegoś tam modelu, nie wprowadzając tych podstawowych chociażby zmian, bo szkolnictwo wyższe funkcjonuje też, jest uzależnione raz od administracji tej uczelnianej i systemu formalnego, ale również od tego, jaka młodzież do tej uczelni przychodzi, z jakimi motywacjami. Jeżeli to jest tak, że ci najlepsi idą gdzieś właśnie w świecie, szukają dla siebie rozwiązania i kariery swojej tam życiowej i zawodowej, no to już jest niedobrze, tak? To znaczy, że ten cały system od samego początku jest źle poukładany i ja cały czas przyglądam się szkolnictwu podstawowemu, tak? I tu widzę ciągle, że ten skostniały system edukacji od podstaw jest ciągle niezreformowany, że nie kładzie się ciągle, mówi się o tym, ale ciągle nie wdraża się tego, żeby ta nasza młodzież była bardziej kreatywna, żeby chciała współpracować ze sobą, żeby potrafiła kreować swoje postawy prawidłowo i w tym się odnajdywała. I jako uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach obserwuję, że ten dysonans jeszcze narasta, tak? Czyli że ten Zachód tak daleko już postawił właśnie na tą kreatywność, na indywidualizm, na to, że...
Na wynalazczość.
A to jest podstawa do wynalazczości, tak naprawdę, w każdym aspekcie.
Ja powiedziałbym tak, rzeczywiście mamy z tym problem, widzimy, no, wszyscy to widzimy, że w rozmowach z profesorami uczelni wyższych mam okazję takie przeprowadzać. Oni ewidentnie też mówią, mamy problem z wynalazczością, tak. Jesteśmy świetnymi technikami, tak. ale mamy problem z tym pierwszym pomysłem, z tym podjęciem ryzyka również naukowego i finansowego, bo to się oczywiście z tym wiąże, ale też żeby coś dobrego w kontrze do pana prezesa, to ja powiem tak, to proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają, wracając też do początku naszej rozmowy, jak wyglądają pierwsze prace studentów uczelni technicznych, informatycznych, programistycznych. Większość z nich, wychodząc z uczelni, ma już podpisane kontrakty i to całkiem dobre miejsca pracy w różnych firmach. Jeśli szukać tego impulsu innowacyjnego, to właśnie mam wrażenie tam. Stąd niezwykle cieszą wszystkie programy związane, być może trochę nadmuchane, związane ze startupami, ale to jest właśnie, to jest to miejsce, na które myślę, możemy postawić i na którym możemy budować czy szukać sposobu na to, żeby tą innowacyjność i wynalazczość w Polsce poruszyć.
A wracając do kryteriów, jakie były brane pod uwagę, oceniając uczelnie, no to okazuje się, że za mało kadra na naszych uczelniach publikuje w obcojęzycznych pismach naukowych, za mało patentów, tutaj panowie też mówili, no i przydałaby się jakaś nagroda Nobla w którejś z naszej uczelni.
No i, to, i tutaj to też, też możemy nawiązać do naszej rozmowy. Znaczy, okej, zadekretujmy w takim razie, że w 2025 będziemy mieli nagrodę Nobla.
Z jakiej dziedziny?
Pracujemy w jakiej dziedzinie i pracujmy nad tym. No nie, te wszystkie, mam wrażenie, że te wszystkie procesy, które się dzieją, one są długotrwałe. Trochę tak jak przy tej płacy minimalnej. Znaczy nadrabiamy rzeczywiście no, kilka dziesięcioleci takiego momentu, w którym rozmawialiśmy ciągle o tym, nie ma pieniędzy, nie ma systemu, nie ma, no szukamy, dobrze, pracujemy. Ja się cieszę z jednego zawsze w takich sytuacjach, że szukamy rzeczywiście i pracujemy nad jakimś rozwiązaniem i to ewidentnie widać.
Tak, tylko z jakim skutkiem? No przykładem znowu może być na pierwszy z brzegu grafen, tak? Czyli ile było nadziei pokładane w
tej
technologii. No, przepraszam, grafen na zachodzie już, zachód już tą technologię rozpracował, upowszechnił i ją wdrożył w tym czasie, a my ciągle pracujemy nad tą technologią. Tak to wygląda, czyli ten nasz system jak gdyby, i podejście w ogóle do tego problemu jest przestarzały i nieodpowiadający dzisiejszym realiom. I ja na to zwracam uwagę, że bez rozwiązań systemowych, bez działania, które będzie bez podejmowania decyzji, które będą takie
bez
problemy.
Bez podejmowania ryzyka.
I ryzyka z tym, że no, to już w ogóle dzisiaj doprowadziliśmy do tego, że uzyskanie podpisu w administracji no, staje się problemem. Tak? W takich czasach przyszło nam żyć dzisiaj.
Jest jeszcze kwestia wyławiania talentów i robienia wszystkiego, jeżeli już się taka perełka pojawi, żeby została w kraju.
No tu wracam do tych startupów i do kilku właściwie, jeśli nie kilkunastu programów prowadzonych w przeróżnych miejscach, od administracji rządowej przez duże firmy prywatne, po banki i instytucje finansowe, które ewidentnie widzą, że wyszukiwanie tych zaczynających pracę niewielkich często przedsięwzięć z dużym potencjałem, no jest jakimś rozwiązaniem, jest pomysłem na biznes, choć wracam do sformułowania ryzyko i umiejętność podejmowania ryzyka, szacowania tego ryzyka. Tu z tym ewidentnie mamy problem już nie tylko jako administracja, ale również jako biznes. Przedsiębiorcy też tak ostrożnie dosyć podchodzą do tego ryzyka, zwłaszcza kiedy w grę wchodzą duże inwestycje, duże pieniądze, zainwestowanie i długotrwały okres ewentualnego zwrotu.
Bo już wolą sprawdzone pomysły, które będą wiedzieli, że jakiś zysk przyniosą. Będą kary za sprzedaż kopciuchów, zakaz sprowadzania do Polski kotłów niespełniających ekologicznych norm, nakaz przyłączania do sieci ciepłowniczej, o ile jest taka możliwość w danym miejscu. I to wszystko przewidują przepisy ustawy o prawie ochrony środowiska, które wczoraj, właściwie nowelizacja tej ustawy, wczoraj uchwalił Sejm. No i panów zdaniem, na ile nowe przepisy poprawią sytuację smogową polskich miast i wsi?
No to znowu można powiedzieć, że intencja jak najbardziej jest prawidłowa, bo rzeczywiście mamy z tym określony problem. Natomiast czy akurat te uregulowania prawne przyniosą efekt? No czas pokaże. Natomiast rzeczywiście może też będzie to trochę efekt taki przyniesie, że ta świadomość społeczeństwa też przy okazji tego wzrośnie, bo jeżeli dzisiaj chcemy na rynku kupić piec do swojego domu czy do gospodarstwa, no, to oferta jest bardzo przebogata, tak? I umówmy się szczerze, część tych piecy niestety nie spełnia standardów, prawdopodobnie nawet żadnych nie spełnia standardów.
Sprytnie udają, że spełniają.
Tak, dokładnie. Czyli czy ten system, który i założenia te ustawy, które są przygotowane, spełni te oczekiwania? Czas pokaże. Na pewno kierunek jest jak najbardziej prawidłowy.
Ja bym powiedział tak. Nareszcie. My ćwiczyliśmy podobny temat, podobne zagadnienie z samochodami starymi, sprowadzanymi z zagranicy. Czy jeśli ktoś chce założyć sobie nieefektywny, nieekologiczny piec, oczywiście no, trudno mu tego zabronić, ale niech płaci i tutaj tu trzeba będzie będzie. No wreszcie przepisy zaczynają, mam wrażenie, no próbować nadążać za tym, za potrzebami i za tym, co musimy zrobić. No musimy sobie z tym poradzić. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, zapraszam do mniejszych miejscowości poza dużymi miastami, choćby do Pruszcza Gdańskiego, jak tylko zacznie się sezon grzewczy i to, co się dzieje na ulicach.
W Dolnym Wrzeszczu też to czujemy. Wrzeszcz,
no, znamy wszyscy te miejsca i no, musimy sobie z tym wreszcie poradzić.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Więcej już nie porozmawiamy. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Program realizował Maciej Bogusławski, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.